zostały zapisane w 18 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 15 do 20. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeżeli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Jeżeli zaś nie usłucha, idź, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeżeli tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Proszę sióstr i braci, w naszym duchowym wędrowaniu po kartach Ewangelii świętego Mateusza docieramy dzisiaj do części z czwartej wielkiej mowy, które w tej Ewangelii są zapisane. Mieliśmy mowę zwaną kazaniem na górze, rozdział 5 do 7. Potem w rozdziale 10 mieliśmy wielką mowę misyjną Pana Jezusa. Potem przyszedł rozdział 13 i tych wakacyjnych, byśmy powiedzieli, 7 wielkich przypowieści. I teraz przychodzi ten rozdział 18 i zaczynamy poznawać mowę eklezjologiczną, czyli mowę Pana Jezusa o Kościele. To jest, proszę sióstr i braci, bardzo niezwykły fragment. W tym czasie, kiedy Jezus głosił te słowa, jeszcze de facto Kościoła nie było. Kościół narodził się dopiero, kiedy Jezus został zamordowany na krzyżu. Mówimy z przebitego boku, kiedy wypłynęła krew i woda, tam dopiero narodził się Kościół Jezusa. Natomiast w czasie swojej ziemskiej wędrówki, w czasie swojej ziemskiej misji, Jezus podejmował takie działania, które byśmy nazwali przygotowaniami do tego, żeby ustanowić, utworzyć na ziemi Kościół. I jednym z tych działań, oprócz powołania apostołów, było, proszę sióstr i braci, szkolenie, kształcenie apostołów, aby wtedy, kiedy Pana Jezusa zabraknie, wtedy, kiedy On wróci do Ojca, ci uczniowie, budując wspólnotę Kościoła, żeby oni znali zasady, żeby oni wiedzieli, jakie mają kompetencje i żeby oni wiedzieli, jak wtedy funkcjonować. Tylko delikatniutko siostrom i braciom bym przypomniał, pamiętacie ten fragment z Ewangelii, kiedy jest ta trudna, ta wielka noc, ciemna noc, kiedy oni są na tym jeziorze, mają pod wiatr, nie ma z nimi Jezusa i przychodzi do nich wtedy po jeziorze. I wtedy oni myślą, że to jest zjawa, tam sytuacja, Piotr wychodzi z tej łodzi, ale to jest taki obraz, który pokazuje, że jest sytuacja, w której Jezus jest w oddaleniu, jest na górze, a tu tutaj, na tym środku jeziora, zmagają się uczniowie z przeciwnościami. Często tak jest i tak było, że Jezus pokazuje, wspólnota Kościoła będzie tutaj na ziemi zmagała się z trudnościami, a ja będę obecny w sposób tylko duchowy. Nie będzie mnie fizycznie, tylko będę w Duchu Świętym, w duchowy sposób wśród was obecny. I dzisiejszy, proszę sióstr i braci, fragment przynosi nam takie trzy bardzo ciekawe światła. Zacznę od tego ostatniego. Pan Jezus mówi tak: gdzie jesteście we dwóch albo trzech zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. I proszę siostry, proszę brata, to jest jedna z najważniejszych biblijnych obietnic. Bo proszę zobaczyć, ta obietnica w tej chwili na naszych oczach się tu wypełnia. Bo my jesteśmy tutaj w imię Jezusa i dlatego Jezus jest pośród nas. On tutaj jest. Proszę siostry i proszę brata, to jest to pierwsze, co dzisiaj Słowo Boga nam przynosi. Jezus powiedział im: nie będzie mnie wśród was fizycznie, nie będziecie mnie widzieć, ale jeżeli będzie was dwóch albo trzech i wy będziecie w imię moje, to wtedy ja jestem pośród nich, ja jestem z nimi. To jest obietnica. Czyli możemy powiedzieć tak, każde zgromadzenie, każda społeczność, kiedy chrześcijanie są ze sobą i gromadzą się w imię Jezusa, to wtedy Jezus jest wśród nich obecny. Dlaczego o tym mówię? Bo proszę was, to jest inna obecność niż ta obecność wszechobecny Bóg. Bo proszę zobaczyć, jest, my mówimy, Bóg jest wszędzie, Bóg jest wszechobecny. Prawda to jest. Ale tutaj Jeszua, nasz Jezus mówi, że jeżeli my, Jego uczniowie, jesteśmy obecni w Jego imię, to On w specjalny sposób jest z nami. W specjalny sposób. Jest to prawdziwa obecność. Czyli może być tak, że będąc tu na społeczności, na świętej Eucharystii, brat i siostra czuje jakiś kryzys, czuje jakąś kruchość, to może mówić: Jezu, Ty tu jesteś. Jezu, Ty mnie dotknij. Jezu, ja potrzebuję dzisiaj Twojego namacalnego dowodu, że Ty tutaj jesteś. Bo to jest, moi drodzy, naprawdę inna obecność niż ta, kiedy za chwilę wrócicie do domku. I On też tam jest obecny, ale w inny sposób. Także to jest pierwsze, co dzisiaj nam Słowo Boga tutaj mówi w tej mowie eklezjalnej, którą Jezus kieruje do swoich uczniów. Po drugie, Jezus mówi takie słowa: wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To jest, zauważcie, niezwykły przywilej, który dostają uczniowie Jezusa. Co to znaczy? Przekładając na nasz język. To, co robimy tutaj na ziemi, jako uczniowie Jezusa, to przynosi realne, czy to wywiera realne skutki w niebie. Uczeń Jezusa ma moc podejmować takie działania, które wywierają skutki w niebie. To na tej podstawie, na podstawie tych słów, Proszę zobaczyć, jest cała to, co my nazywamy ekonomia, cała ekonomia sakramentalna. Bo proszę zobaczyć, za chwilę, kiedy tu na ziemi prezbiter wypowie słowa konsekracji, tu na ziemi, na ołtarzu obecny będzie Chrystus. Kiedy tu na ziemi udzielam rozgrzeszenia, to realne, prawdziwe to rozgrzeszenie jest. Kiedy ojciec czy matka bierzesz rękę i kładziesz na głowę swojego dziecka i mówisz, niech cię Pan Jezus błogosławi, synuś, córuś, to słuchaj, to z nieba przychodzi błogosławieństwo. Ale jeżeli przeklniesz kogoś, to też przychodzi przekleństwo. Bo to jest to, co słowo mówi. Co zwiążesz, będzie związane. A co rozwiążesz, też będzie rozwiązane. Także zobaczcie, jaka jest moc słowa człowieka wierzącego. Zobaczcie, jaka moc zostaje włożona do wspólnoty Kościoła. Działania podjęte tu na ziemi przynoszą skutki w niebie. Oczywiście na tej podstawie, kiedy modlę się tutaj na ziemi, spodziewam się odpowiedzi z nieba. Na tej samej podstawie, że kiedy proszę, kiedy wołam do Boga Ojca, wierzę, że przychodzi odpowiedź. I jest ta trzecia, moi drodzy, ta sytuacja, jak zachować się w kontekście grzechu. Zauważcie, że my mówimy o sytuacji, jeżeli brat twój zgrzeszy przeciwko tobie. Czyli to jest sytuacja, kiedy między ludźmi wierzącymi dochodzi do sytuacji konfliktu. Dochodzi do jakiegoś takiej sytuacji bardzo bolesnej, sytuacji bardzo trudnej, kiedy zgrzeszy przeciwko tobie. I co mówi Jezus? Najpierw mówi Jezus, upomnij, powiedz w cztery oczy. Bardzo to jest piękna, biblijna postawa. Proszę siostry i brata, nie wolno publicznie wypominać ludzkich błędów. Jeśli się wpierw nie poszło i nie upomniało osobiście. Nie wolno. Kochani, Jezus mówi, widzisz grzech brata, który grzeszy przeciwko tobie. Idź i powiedz w cztery oczy. Zgrzeszyłeś, zraniłeś mnie, pomówiłeś mnie niesprawiedliwie. Może szargałeś moją opinię, może okradłeś mnie. Może, no co będę grzechy wymieniał, żeby przed tymi dziećmi reklamy grzechów nie robić. To dorośli jesteście w większości, więc każdy rozumie, w jaki sposób można zgrzeszyć przeciwko tobie inny współbrat. Jezus mówi, upomnij, jeżeli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Czyli w takiej sytuacji, kiedy idziesz i mówisz, nie awanturę, tylko zgrzeszyłeś, zostałem przez ciebie w tym i w tym zraniony. Ja w imię Jezusa tobie przebaczam. I teraz jeżeli on, Pismo mówi, jeżeli cię usłucha, zrozumie grzech, przeprosi, będzie naprawić chciał, jest pozyskane. Szansa na odbudowaną relację. Jeżeli Cię nie usłucha, to idź we dwóch albo w trzech. Idź i powiedz. Przy świadkach. A potem jest ta sytuacja, gdyby się nie dało, to idź donieść Kościołowi. Proszę siostry i proszę brata, to jest sytuacja, w której dochodzi do tego, że grzech staje się jawny, że grzech staje się już publicznie wiadomy i ktoś nie przeprasza, nie pokutuje za ten grzech, to wtedy niech Ci będzie jak poganin i celnik. Z jednej strony staraj się go na nowo pozyskać do wiary, a z drugiej strony no nie ma łączności, nie ma społeczności, niech jest poza wspólnotą. Niech jest poza wspólnotą. Niech zrozumie, co stracił. To są słowa Jezusa. One mają pomóc uczniom funkcjonować we wspólnocie, kiedy nie będzie fizycznej obecności Jezusa. Jezus ma świadomość, że uczniowie będą grzeszyli, że brat przeciwko bratu będzie grzeszył. I dlatego są we wspólnocie odpowiedzialni, są ci, którzy są Jezus następcami apostołów i oni mogą wiązać, rozwiązać. I każdy z nas na swój sposób może wiązać i rozwiązać i przeżywać bliskość Jezusa, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Jego imię. Jaka jest, byśmy dzisiaj zapytali, podstawowa potrzeba uczniów Jezusa? Wiara w to, że ta wspólnota, którą tworzą Kościół, to jest wspólnota ustanowiona przez Jezusa. To jest wspólnota, która musi być Jezusowi wierna. To jest wspólnota, która przez Jezusa jest wyposażona w kompetencje, dzięki którym może wypełnić misję, którą Jezus jej zlecił. Mowa eklezjologiczna, 18 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Ona pokazuje, że w drodze do nieba idziemy razem. Że w drodze do nieba jesteśmy razem jako Kościół. Że jedni dla drugich jesteśmy. Jedni z drugimi mamy iść, wspierać się. Że potrzebujemy siebie nawzajem. Sami pomyślcie, czy to duchowe rozumienie Kościoła już jest naszym udziałem. Czy już w naszych sercach ten biblijny obraz, który zostawia Jezus, czy on już działa? Czy tak już to widzimy? Czy tak już to odczuwamy? Czy przyjmujemy ten duchowy autorytet? Razem być w Kościele. Razem w Kościele się modlić. Przyjmować słowo biskupów, pasterzy, aby nas prowadzili. To, moi drodzy, na dzisiaj. gdyby dało radę w tym najbliższym tygodniu cały ten, to jest tylko 18 rozdział, żeby go sobie tak spokojniutko przeczytać. Tak jak to mieliśmy w zwyczaju, żeby mieć całościową wizję tej czwartej mowy Jezusa. Na pewno byłoby nam łatwiej rozumieć cały kontekst tej dzisiejszej wypowiedzi. Do czego serdecznie zachęcam w najbliższym tygodniu, żeby z tym 18 rozdziałem się zapoznać. Amen.